Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
10.36, a zanim połączenie z Nowym Jorkiem, które będzie, ale będzie tuż po godzinie 11.30, to teraz łączymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą, dziennikarzem, publicystą do rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziś w południe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa generała Jarosława Stróżyka, szefa przewodniczącego Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich. My oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie są wyniki pracy tej komisji, ale czego możemy się spodziewać na razie z tych strzępków informacji, które dostaliśmy między innymi z wczorajszej konferencji premiera Donalda Tuska.
Myślę, że możemy się spodziewać kolejnego rozdziału przemysłu przykrywkowego, to znaczy będą przykrywane rzeczy, które mają autentyczne znaczenie, a które mogłyby w jakiś sposób wzburzyć publiczność. Ja tu wspomnę tylko o jednej, jednocześnie namawiając Radio Wnet, żeby się tym zajęło, mianowicie plany wprowadzenia przez rząd nowych podwyższonych opłat dla samochodów ciężarowych związanych z emisją CO2, a pobieranych w ramach opłaty ETOL. No to jest informacja, która mnie zmroziła, dlatego że to oznacza potężne uderzenie w polski sektor transportowy. No ale żeby przykryć właśnie tego typu wiadomości, no to trzeba wygenerować ruch emocjonalnie podbudowany i tym ruchem pewnie będą informacje pana generała Stróżyka, w których już wiem, że się pojawi Antoni Macierewicz, więc będzie kłótnia wokół Antoniego Macierewicza. A pamiętajmy, jak ta komisja działa. Ja byłem absolutnym przeciwnikiem tej poprzedniej komisji, tej, którą powołało Prawo i Sprawiedliwość. Można sobie sprawdzić, co wtedy pisałem, co mówiłem, na czym się moja krytyka opierała. Natomiast ta konstrukcja jest jeszcze gorsza. Dlatego, że tamta komisja działała przynajmniej w warunkach pewnej jawności. Natomiast tutaj nie mamy jawności żadnej. Tutaj jej obrady są kompletnie gdzieś za kulisami. Dobór ekspertów tej komisji jest też nie przeprowadzany przez Sejm, tylko po prostu na zasadzie kooptacji dowolnej. Więc ta komisja mogła sobie wybierać materiały, jak chciała, żądać materiałów zresztą też, jakich chciała, bo tak to było w zarządzeniu pana premiera opisane. Więc bardzo łatwo jej będzie wygenerować rezultaty, które są w tym momencie politycznie potrzebne. Ja już sobie wyobrażam, że będziemy mieli tydzień bicia piany o to, co dzisiaj usłyszymy, pod którą to pianą schowają się wszystkie istotne tematy, takie jak ten, o którym wcześniej wspomniałem.
To prawda, bo to uderzenie w sektor związany z kierowcami ciężarówek w nasz przemysł motoryzacyjny, ono jest gdzieś widoczne. Głośno ostatnio było o wykupieniu Ursusa, no takiej trochę legendy. Część ekonomistów wskazywało, że jednak Ursus miał od lat problemy, ale mimo wszystko no, legendy, jeżeli chodzi o polskie gospodarstwa, sprzedana Ukrainie. Mamy umowę Mercosur, która absolutnie jest na długofalowo, ale też w krótkim czasie odczujemy jej skutki, szkodliwa dla bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej, ale jest za to opłacalna dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Niemcy będą sprzedawali swój sprzęt rolniczy. O tym mówi się zdecydowanie za mało, gdzie tutaj jest to drugie dno. Ale na moment jeszcze, oprócz tej warstwy no, przykrycia tych ważnych tematów, czy zamiecienia ich pod dywan, przez jakąś kłótnię między, nie wiem, znów panem Antonim Macierewiczem i Donaldem Tuskiem, mamy jeszcze rzecz chyba dużo bardziej niepokojącą. Znaczy mamy oskarżanie się na przykład o agenturalność wśród no, jednak polityków najwyższego szczebla w Polsce, w kraju, który jest bardzo mocno narażony i na propagandę ze strony Kremla, i na te działania hybrydowe, i wprost no, na wpływ obcych agentur. Mieliśmy głośny przykład ostatnio z Pawłem Rupcowem. Jak to wszystko wpływa na kondycję i na takie osłabianie państwa?
To jest bardzo celna uwaga, co pani teraz powiedziała, i zresztą no, nie jest to stwierdzenie nowe. Myśmy już, mówię teraz z kolei o publicystach, przede wszystkim Tygodnika do Rzeczy, wskazywali na takie skutki tej, można powiedzieć, obsesyjnej pogoni za, w cudzysłowie, sojusznikami Putina, którą jeszcze poprzednia władza prowadziła od momentu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. I to jest właściwie dalszy ciąg tego, a oczywiście prawdziwi agenci, czy to wpływu, czy tacy stuprocentowi agenci, że tak powiem normalni, pełnoprawni agenci, działają sobie doskonale w takim środowisku, bo jeżeli każdego możemy nazwać agentem Putina, to nikt ostatecznie nie zostaje celowo, nie zostaje w pełni rozpoznany jako ten agent Putina. No, jeżeli rzeczywiście teza tej komisji będzie taka, że jakieś kontakty agenturalne albo przynajmniej działania, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, na rzecz Rosji prowadził pan Antoni Macierewicz, no to będzie to jakaś kompletna komedia. Naprawdę trudno mi znaleźć w Polsce polityka, no powiedziałbym wręcz bardziej obsesyjnie antyrosyjskiego niż jest pan Antoni Macierewicz. No ale ja wiem, że od lat próbuję mu taką łatkę przypiąć, bazując na różnych swoich obsesjach oraz słynnych strzałkowych schematach, pan Tomasz Piątek, który nawet nie wiem, czy nie był tutaj ekspertem tej, pożal się Boże, komisji. Więc pewnie będziemy mieli nowy rozdział tej kłótni i to też jest element przykrywania właśnie tej prawdziwej agentury rosyjskiej. No i tutaj można by zadać pytanie, jakby już ktoś był ogarnięty tak kompletną obsesją teorii spiskowych, czy przypadkiem tutaj właśnie nie siedzi za tym jakiś zamysł, żeby przykryć tę prawdziwą agenturalność. Ja bym tak daleko się nie posuwał. Myślę, że to jest po prostu element takiej dosyć głupiej i prowadzonej bez żadnego względu na dobro państwa wojenki politycznej.
To teraz zostawmy już na moment tą wojnę polską i spójrzmy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Końcówka już kampanii. Przed momentem rozmawialiśmy, podsumowaliśmy dla słuchaczy Radia Wnet wiec Donalda Trumpa. No i może trochę zapytam tak z perspektywy polskiej, jak Polska obserwuje ten wyścig. Mamy głośne wypowiedzi m.in. Ann Applebaum, żony Radosława Sikorskiego. Mamy obecny rząd, który szykuje się na czyją wygraną i czy myśli o tym i co będzie, jeżeli ewentualnie to nie Kamala Harris, a właśnie Donald Trump zwycięży. Jak mogą wyglądać te nasze relacje transatlantyckie?
Paradoksalnie, bo wspomniała pani panią Ann Applebaum, paradoksalnie najbardziej przygotowany do nawiązania jakichś kontaktów w miarę normalnych z administracją Donalda Trumpa jest moim zdaniem właśnie Radosław Sikorski. Oczywiście on ma tutaj problem ze swoją żoną. Ten problem będzie dla niego szczególnie poważny, gdyby on został kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, a wygrałby właśnie Donald Trump te wybory. Natomiast on próbował w ostatnim czasie jakoś zbalansować swój przekaz, jeżeli chodzi o ewentualną wygraną Donalda Trumpa, sygnalizując, że no musimy współpracować z każdym, że tam też się zdarzają rozsądne głosy z wnętrza tamtego środowiska, czyli otaczającego Donalda Trumpa. To nawet było zaskakujące dosyć. Natomiast no, znacznie trudniej mi sobie wyobrazić na przykład spotykającego się z Donaldem Trumpem pana Donalda Tuska. Tutaj rzeczywiście pan premier będzie miał duży problem, bo oczywiście można powiedzieć i pewnie też sam Donald Trump do tego tak podchodzi, że tutaj to jest polityka, tutaj nie ma takich sentymentów, ale jakoś tam te względy ludzkie, które się przekładają z kolei na kwestie wizerunkowe także, no odgrywają rolę. A Donald Trump, chociaż ma naturę handlowca, to myślę, że też potrafi być pamiętliwy. I w pewnych sytuacjach może to się odbić na polskim interesie. Generalnie rzecz biorąc, takie, ja bym powiedział, internalizowanie tego amerykańskiego pojedynku do polskiej polityki, jakieś strasznie emocjonalne opowiadanie się za jednym lub drugim kandydatem, zwłaszcza przez polityków, jest no, niezgodne z polskim interesem. Z polskim interesem jest zgodne to, żeby mieć możliwie dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto będzie zasiadał w Białym Domu.
To teraz trochę się odwołam do takiej no, pańskiej intuicji, jako już no, wieloletniego publicysty, który śledzi wybory w Polsce i zapewne w Stanach Zjednoczonych również. Jak pan czuje, bo tak na sondażach opierać się nie możemy i tutaj już i pokazuje historia i wiemy, że one gdzieś tam miarodajne nie są, ale kto w pańskiej opinii ma największe szanse, jak to wygląda?
Naprawdę Nie podejmuję się tego stwierdzić, bo w ciągu ostatnich kilkunastu godzin sprawdzałem sondaże i mogę tylko powiedzieć, że jest 7 stanów, w których różnica pomiędzy kandydatami jest niższa niż 2 punkty procentowe. Z tego chyba w 3 albo 4 jest niższa niż 1 punkt procentowy. A w sumie te 7 stanów to jest ponad 90 głosów elektorskich. Przypomnę, że 270 głosów elektorskich jest koniecznych do zwycięstwa. No więc naprawdę nie wiadomo. Ja nie mam pojęcia. Ja się tylko boję tego wariantu, w którym w któryś stanach z tych, gdzie jest najwięcej głosów elektorskich, co może zdecydować o zwycięstwie, wynik będzie bardzo, bardzo bliski i będą podnoszone jakieś argumenty na rzecz tego, że głosowanie nie było uczciwe. Mieliśmy w przeszłości już takie sytuacje i wtedy może się okazać, że nawet Sąd Najwyższy będzie w grze, jeżeli któryś z kandydatów zacznie składać skargi na wynik tych wyborów. No więc to by nie było dobre. Ja bym jednak wolał, żeby rozstrzygnięcie było klarowne, przez nikogo niekwestionowane, no bo to jest w interesie też stabilności wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, a z kolei stabilność wewnętrzna Stanów Zjednoczonych jakoś się przekłada też na polskie bezpieczeństwo. Więc miejmy nadzieję, że we środę wieczorem powiedzmy wszystko już będzie jasne, ale nie podejmuję się kompletnie w tej chwili nawet na podstawie mojej intuicji stwierdzać, kto ten pojedynek wygra.
Bo faktycznie to jest jedna wielka niewiadoma i teraz już ostatnie dni na końcówce tej kampanii na pewno będą przynosić nam każdego dnia dużo zwrotów akcji, dużo ciekawych informacji. My będziemy je przekazywać już teraz codziennie słuchaczom Radia Wnet, ale teraz na moment już wróćmy do Polski. Sytuacja w polskiej służbie zdrowia ze słów premiera Donalda Tuska wynika, że nie ma pieniędzy, nie będzie pieniędzy na pokrycie długu. Jak duży jest ten dług? Jak obecnie wygląda sytuacja w polskich szpitalach?
Ja nie jestem ekspertem jako publicysta od służby zdrowia. Tutaj no to jest dosyć specjalistyczna dziedzina, żeby to przeanalizować dokładnie. Widzę jedno, że zostały poprzez Polski Ład podwyższone znacząco składki zdrowotne i to jest, jak wiadomo, dzieło rządu pana Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie nie podjęto żadnych absolutnie działań naprawczych ani nie zaprojektowano żadnej reformy służby zdrowia. I można powiedzieć, że do służby zdrowia, to jest reguła, która obowiązuje w różnych państwach, to nie tylko Polska, ale tak to działa w zasadzie we wszystkich państwach Zachodu, że do służby zdrowia można dosypać dowolne pieniądze, jeżeli temu nie będzie towarzyszyła mądra polityka zdrowotna, przeorganizowanie tych jej elementów, które są problematyczne, to i tak to nic nie da. I tutaj mamy trochę taką sytuację. Dosypano przecież tych pieniędzy, a sytuacja jest jeszcze gorsza. Czyli widać, że problemem najprawdopodobniej nie są pieniądze, albo nie są jedynym problemem, może nawet nie decydującym problemem, tylko coś innego. No i te inne kłopoty należałoby zidentyfikować, ale jeżeli ministrem zdrowia zostaje ktoś taki jak pani Izabela Leszczyna, dla której szczytem możliwości intelektualnych jest propozycja, żeby zakazać handlu alkoholem na stacjach benzynowych w nocy, no to o czym my w ogóle mówimy?
I tutaj na razie stawiamy kropkę albo trzy kropki, bo to są też tematy, do których na pewno będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
I my również życzymy dobrego dnia.